słuchacie audycji Słowo Tok. Dzisiaj rozmawiamy na temat książek dotyczących reżyserów, aktorów. Dwie książki już zostały zaprezentowane. To dzienniki Krystyny Janty, dzienniki z lat 2000-2002. Tutaj przypomnę adres mailowy konkurs@doxa.fm. Jeżeli chcecie wygrać tę książkę, należy wpisać w tytule Krystyna Janta, a w treści swoje imię, nazwisko. Drugą książką była książka poświęcona Januszowi Majewskiemu, film Kobieta jego życia. Również ta książka jest do wygrania, konkurs@doxa.fm. W tytule proszę wpisać Janusz Majewski, a w treści swoje imię, nazwisko. I czas na kolejną propozycję. Seks, misja i inne moje misje. To oczywiście książka poświęcona Olgierdowi Łukaszewiczowi, a rozmawia z nim Tomasz Miłkowski. Autor tej książki to honorowy wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, redaktor naczelny kwartalnika Jorik, pracował także jako wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Książka okazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Samego Olgierda Łukaszewicza chyba nie trzeba przedstawiać, ale przypomnę tylko krótko, że to wybitny aktor teatralny i filmowy, duchowy Ślązak, a od 2011 roku prezes Związku Artystów Scen Polskich. Dla milionów widzów nie tylko w Polsce jest jednak Albercikiem. Seks, misja i inne misje to niezwykła barwna opowieść autobiograficzna Olgierda Łukaszewicza. Stanisław z Brzeziny, Andrzeja Wajdy, Józef Odrowąż z Wiernej Rzeki Tadeusza Chmielowskiego, Gabriel Basista z Soli Ziemi Czarnej i Jaś z Perły w Koronie Kazimierza Kuca, porucznik Kiekieric z Lekcji Martwego Języka i wreszcie Emil Fildorf z Generała Nila Ryszarda Bogajskiego. 70-letni aktor zagrał na deskach polskich i zagranicznych teatrów, stworzył niezliczone i często wybitne kreacje. A kiedy zaczęła się ta fascynacja? Jak zaczęła się przygoda z filmem? O tym opowie sam Olgierd Łukaszewicz w pierwszej części naszej rozmowy.
Ja chciałem być aktorem filmowym, ponieważ mój brat bliźniak Jerzy, dzisiaj profesor habilitowany właśnie od spraw filmu, bo i od reżyserii, i od filmowania jako operator na Uniwersytecie Śląskim, trenował mnie w naszym dziecinnym pokoju jako aktora filmowego. No, byłem właściwie takim przedmiotem jego ćwiczeń, a on miał różny sprzęt pożyczony ze społecznych organizacji. Marzył jeszcze jak miał lat 14 o tym, żeby zostać filmowcem. Mama nam pozwoliła wymalować ekran w pokoju. Tam brat wyświetlał dźwiękowo kroniki filmowe. Więc ten nasz pokoik 17-metrowy, służący trzem braciom, zamieniał się czasem naprawdę w kino. A także, kiedy ja grałem w jego filmie, według mojego scenariusza, realizowanego przez klub filmowy Pałacu Młodzieży w Katowicach, mogłem poczuć ten zew filmu. Także uwagi mojego brata, który twierdził, że nigdy nie będę aktorem filmowym. Dlaczego? Ponieważ jestem za wysoki, za długi. I tak było też zresztą w moim pierwszym filmie, gdzie grałem główną rolę Dancing w kwaterze Hitlera, że moją partnerkę przewyższałem, więc kopano pode mną dołki. Film ma w sobie coś, co zaspokaja pewną potrzebę zwrócenia na mnie uwagi. Fokus uwagi tej maszynki zwanej kamerą, nawet wtedy, kiedy ona jeszcze terkotała, wyzwala napięcie i wyzwala potrzebę szczerości, wyzwala potrzebę emocji, które są dedykowane komuś, komu się zwierzam, bo rola jest formą zwierzenia się, nawet jeżeli ona jest malowana charakterystycznie i kamera, a także ten, który zagląda w tę kamerę, to jest tak zwany drugi operator, szwenkier, ten, który powoduje ruchami kamery, był zawsze moim powiernikiem, pierwszym powiernikiem, czy dobrze zagrane coś. Także nawet nie reżyser, tylko właśnie on, bo tak jakieś intymne napięcie tworzy się pomiędzy tym okiem kamery, i mną w każdym razie. Tak na mnie to działa, więc lubię film, wciągnął mnie w pole i byłem zawsze szczęśliwy, kiedy byłem na planie zdjęciowym. Były to lata 70. Był spór o to, czy aktorstwo filmowe jest naprawdę aktorstwem. No tak twierdzili ci, którzy grali na scenie i uważali, że to jest jedyny forum, na którym aktor weryfikuje swoje umiejętności. Ja bym tak nie powiedział dzisiaj. To są dwa różne media. Aktorstwo Zbigniewa Zapasiewicza na przykład było fascynujące zarówno w teatrze i zarówno w filmie. Dokładnie technicznie potrafił przechodzić ten problem odległości i tego, co można zobaczyć w oku, w twarzy napiętej dzięki kamerze, bo to wszystko już niestety nie działa, kiedy się jest oddalonym od widzów o ileś metrów, ileś kroków, czasami z 20 parę. Więc tam potrzebny jest oczywiście w teatrze głos. Nieraz byłem zdenerwowany swoim głosem w filmie. Wydawał mi się płaski, nieprzyjemny, bo i też te nasze umiejętności techniczne, jeżeli chodzi o dźwięk, nie były najlepsze. Dopiero ostatnie lata spowodowały, że aktorzy nasi polscy często mówią już tak jak aktorzy hollywoodzcy. To znaczy ten głos jest podrasowiony, jest spreparowany. Więcej głębszych tonów, niższych tonów. Ale jak się zwierzyłem kiedyś reżyserowi filmowemu z tego swojego problemu, mówi, no tak, ale właśnie dlatego potrzebujemy ciebie w filmie, bo mówisz bardziej podobnie do tego, jak się mówi w życiu. Reżyserzy filmowi bardzo nie lubili scenicznego sposobu zachowania się przed kamerą, więc i sposobu mówienia scenicznego. No i tak to się całe życie pomiędzy jednym i drugim medium wahało, ale film to było zawsze napięcie od rana i taki lęk, czy tego dnia akurat uda mi się wydobyć z siebie to, co powinno być na tym krótkim odcinku. I to potem oczywiście od razu niknie, bo jest następne zadanie w teatrze, jest mozolne powtarzanie. I ten sport musi się udać właśnie teraz. Na przykład w filmach Kuca nie mieliśmy taśmy kolorowej, więc trzeba było tak wyćwiczyć scenę lub tak wyćwiczyć to, co mam w środku, co przeżywam, co powinno się odnotować na taśmie, że był tylko jeden dubel, nic więcej. Nie można było jakby się zaprogramować na powtórki, na warianty. I to bardzo mi odpowiadało takie ściganie się. Film jeszcze za mało wykorzystał moje możliwości, uważam, charakterystyczne. Część chyba dałem dowody, że potrafię grać, powiedzmy tak jak w Magnacie czy w Generale Nilu, zupełnie innymi kolorami niż tymi, którymi zaznaczyłem swoje pierwsze liryczne wcielenia. Film to jest naprawdę magia. Zdarzyło mi się grać w filmie, w którym trzeba było improwizować dialog. Taka była młoda, z początkiem lat 70. Przyszła z Francji. I ten moment napięcia, że trzeba tak znaleźć się w roli, żeby powstała scena, dialog, znowu wyzwala taką rywalizację z samym sobą, można powiedzieć. Oczywiście też i frustrację czasami, rozpacz, że coś nie przyszło do głowy, zabrakło słów, zabrakło jakiejś reakcji. A więc film, ten szczególnie, który najwyraźniej zarysował aktorstwo filmowe Zbigniew Cybulski, po latach dostałem nagrodę jego imienia, pokazywał postaci jak w Popiele i Diamencie tak żywe, że nie umieliśmy powiedzieć, co, jak on właściwie przeżywa na przykład rozpacz, bo on potrafił ją wyrazić nerwowym śmiechem albo takim pobudzeniem neurastenicznym, którym te emocje, nie dało się ich zakwalifikować do jakiegoś jednego rysunku w teatrze, one by zupełnie gdzieś przepadły, bo niby człowiek posiada taki pewien szablon wyrażania swoich emocji. Zauważył to nie tylko ojciec polskiego teatru Bogusławski, ale i na przykład profesor Rejkowski w takiej książce o psychologii, gdzie są ileś typowych reakcji opisanych prawie, co się dzieje z twarzą, z mięśniami twarzy, jak są wyrażone emocje. U Zbigniewa Cybulskiego wszystko było nieobliczalne i te emocje były paradoksalne, był człowiek pełen sprzeczności. To mnie imponowało, to mnie porywało, to był idol, za którym bym z chęcią poszedł.
Zapraszamy teraz na krótką przerwę, po niej wrócimy do rozmowy z Olgierdem Łukaszewiczem.